środku dnia.
A w środku dnia o sytuacji, w której znajdują się dzisiaj opiekunowie dorosłych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób. Najczęściej są to rodzice dorosłych dzieci niepełnosprawnych i niesamodzielnych, którzy de facto muszą zajmować się swoim dzieckiem 24 godziny na dobę, no ale też chcą sobie zorganizować jakoś życie. Jak to życie mogą sobie zorganizować, na co mogą liczyć, czego potrzebują, co już mają, czego mogą się spodziewać w rozwiązaniach na przyszłość. O tym rozmawiać będziemy dzisiaj z Państwem. 618-654-654. Państwo mają swoje doświadczenie i obserwacje, a w naszym studiu gość pani Anna Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka, pani prezes tego stowarzyszenia. Ma pani także córkę, dorosłą córkę, właśnie niesamodzielną, niepełnosprawną.
Tak. Moja córka Agnieszka w tym roku skończy 39 lat, jest ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym, jest osobą głuchą, niemówiącą werbalnie, z czterokończynowym porażeniem spastycznym, zupełnie niesamodzielnym. Właściwie mogłabym ją określić jako prawie 40-letnie niemowlę.
No i tak jest de facto w przypadkach tych osób dorosłych niepełnosprawnych, które uznaje się za niesamodzielne, bo to jest tutaj najważniejsze. To jest określony punkt w orzeczeniu o niepełnosprawności, który wskazuje, że...
Sławetny punkt siódmy.
Sławetny punkt siódmy, który wskazuje, że człowiek taki z niepełnosprawnością nie jest w stanie funkcjonować de facto sam, bez wsparcia i pomocy innych.
Tak, tak. Że potrzebuje osoby drugiej w zaspokajaniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.
I kiedy zaczynaliśmy audycję, wspomniałem, właściwie posługując się tytułem też piosenki, która w tle jeszcze była, zostań ze mną, no nie mogę. Dlaczego nie mogę? Pani jednak została z córką i opiekuje się pani nią 24 godziny na dobę. W czym jest problem? Dlaczego część rodziców osób dorosłych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych decyduje się na to, że zostają w domu z dzieckiem swoim, a część szuka jakichś rozwiązań, no i tutaj pojawia się problem szukania miejsca dla tych osób pobytu dziennego i innych takich sytuacji, gdzie ktoś mógłby zapewnić opiekę na czas pracy. I to właściwie dotyczy oczywiście dorosłych niepełnosprawnych, ale także w mniejszym stopniu może dzieci, bo te jeszcze mogą uczęszczać do różnego rodzaju placówek publicznych, więc tutaj jest kilka godzin na to,
tak,
żeby rodzic mógł pracować.
Do 25 roku życia.
Do 23 lub 4, tak, de facto.
Tak,
w tej chwili, bo w zależności od tego, od którego roku życia zaczyna się edukację. Najczęściej jest to przesunięta, opóźniona edukacja, ale zdarza się, że w wieku 23 lat dziecko kończy już szkołę, no i trzeba podjąć decyzję. Dlatego mówimy dzisiaj przede wszystkim o dorosłych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i o sytuacji, kiedy oni opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą, czy też szkołę po prostu, szkołę specjalną. No i wówczas przed rodzicami jest dylemat. Jaki dylemat i w jakiej dzisiaj sytuacji znajdują się tacy rodzice?
W tak dużym mieście jak Poznań, no jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo wiadomo, że w tak wielkiej aglomeracji tych placówek dla osób dorosłych jest więcej niż w tak zwanym terenie. Mamy w Poznaniu warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, ale w przypadku osób dorosłych, tak bardzo niesamodzielnych, a o tej grupie mówimy, to nie są placówki, to nie są te propozycje, które...
Są w stanie zapewnić opiekę.
Opiekę i coś więcej, bo tutaj nie chodzi tylko po prostu o opiekę, o danie tak zwanego dachu nad głową, prawda? Tylko też o jakąś rewalidację, terapię, zadbanie w przypadku, kiedy te osoby potrzebują rehabilitacji ruchowej, również zadbanie o tą sferę życia. Także tych placówek brakuje. Jest kilka i są to najczęściej placówki utworzone przez samych rodziców, opiekunów. Tak jest w naszym stowarzyszeniu. Na przykład utworzyliśmy 21 lat temu maleńki kameralny ośrodek dla niewielkiej grupy osób właśnie dorosłych ze sprzężeniami. No ale też bardzo ciężko jest utrzymać taką placówkę. Także jest tych propozycji w tak dużym mieście jak Poznań niewiele. Te osoby po prostu pozostają w domach.
Zaczęła pani od tego, że w takim mieście jak Poznań to i tak jest bardzo dobrze, a teraz mówi pani, że jest tego niewiele i ci ludzie są w domach. To, czy to jest paradoks jakiś?
To jest paradoks. To jest paradoks.
To znaczy, że tam, gdzie nie ma takiej aglomeracji, takiej organizacji, jak to może być w dużym mieście, rzeczywiście, to znaczy, że tej opieki nie mają w ogóle.
Nie ma nic, nie ma nic.
A jaki to jest procent, czy też promil osób, które mogą skorzystać z takiej dziennej opieki?
Powiem szczerze, że takimi danymi nie dysponuję i myślę sobie, że chyba w Poznaniu nikt nie dysponuje, bo my próbowali pewne dane statystyczne zaczerpnąć przed Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Zawsze staramy się podawać jakieś takie konkretne informacje w mediach i naprawdę trudno cokolwiek ustalić. Myślę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca taki dodatek 500 zł plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to tutaj mógłby tymi te dane podać. Natomiast nie wiem, jaka jest skala problemu.
I trzeba byłoby zebrać liczbę tych osób, które mają te dzienne opiekę.
Tak. I to po prostu policzyć.
I policzyć. No z tego, co dowiadywałem się w stowarzyszeniach, to jest tam tak długa kolejka chętnych. No i cała masa tych, którzy w ogóle nie próbują, bo wiedzą, że nie mają szansy, więc to liczone jest w promilach, nie w procentach, tylko w promilach.
Podejrzewam, że właśnie tak jest.
Chociażby ostatni dom autysty, który powstał...
Który też z inicjatywy rodziców.
Absolutnie, od początku
do końca. Pani Marleny i pana Adama Kąpowskich.
To zdaje się, że około 20 osób może tam mieć opiekę, a pewnie gdzieś, co najmniej 10 razy tyle w tej chwili potrzebowałoby natychmiast takiej opieki. I to jest tylko jedna z niepełnosprawności. Jest tego dużo. Dobrze, ale ponieważ będę wracał do tego pytania uparcie, to chciałbym, żebyśmy różne aspekty odpowiedzi na to pytanie próbowali tutaj przed Państwem otworzyć. W jakiej sytuacji znajdują się dzisiaj opiekunowie dorosłych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych? To usłyszeli Państwo, że promil tylko może otrzymać taką dzienną opiekę w placówkach, którą najczęściej tworzą rodzice albo jakieś fundacje ewentualnie, w której często też rodzice w jakiś sposób biorą udział. No to przed jakim dylematem, przed jaką decyzją staje człowiek, który ma takie dorosłe dziecko niepełnosprawne w momencie, kiedy ono kończy edukację, kończy, opuszcza placówkę? Co może zrobić? My się odwołujemy także do Państwa doświadczenia. Państwo mogą podpowiadać i dopytywać, więc zapraszamy 618-654-6654. Ale ponieważ kontakt z sytuacją tych osób dorosłych, które opiekują się takimi niepełnosprawnymi, no pewnie nie jest zbyt częsty, a wiedza o tym nie tak duża, to decydujemy się dzisiaj o tym Państwu powiedzieć, uczulić, wyjaśnić. No tym bardziej, że środowiska, rodzice, po co mówić środowiska, rodzice tych dzieciaków dorosłych, no szukają różnych sposobów, żeby jakoś sobie poradzić. Od czego zaczynają? Rozważają możliwość przejścia na stałą, taką finansowaną przez państwo opiekę w zamian za rezygnację z pracy, czyli za niepodjęcie pracy i mogą się tym swoim dorosłym dzieckiem zająć. I pani skorzystała z czegoś takiego?
Tak, zdecydowałam się 10 lat temu zrezygnować z pracy zawodowej. Jestem z wykształcenia pedagogzką specjalną. Stwierdziłam, że łączenie pracy z osobami z niepełnosprawnością, powrót do domu, gdzie też taka osoba ze mną mieszka i potrzebuje wsparcia, jak również połączenie tego z moją działalnością wolontaryjną w stowarzyszeniu, które w tym roku kończy 30 lat, przekracza już moje możliwości, wszelkie możliwości, więc pierwsze, z czego zrezygnowałam, to była właśnie praca zawodowa. Przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne i myślę, że tutaj jest taka najważniejsza informacja, że to jest decyzja otrzymywania określonej kwoty. Do niedawna było to 2119 zł. W tej chwili po waloryzacji jeszcze nie otrzymałam decyzji, więc tutaj nie mogę dokładniej kwoty podać, ale będzie to około 2400 zł od stycznia 2023 roku, ale z zastrzeżeniem żadnej pracy zawodowej, żadnej możliwości dorabiania, żadnego, ani jednego grosza.
To jest tak zwana najniższa krajowa, tak?
To nie jest nawet najniższa krajowa. To jest mniej niż najniższa krajowa. Najniższa krajowa w tej chwili, z tego co wiem, wynosi 2704 zł od stycznia tego roku.
Dobrze, ale to oscyluje w gdzieś tam w granicach tego najniższego wynagrodzenia krajowego. I jest wówczas waloryzowane, kiedy waloryzowane jest najniższe wynagrodzenie krajowe. I jest zapis, że nie może pani dorobić w żaden sposób. Znaczy... Wyczytałem, przepraszam, bo nie rozmawialiśmy o tym, ale wyczytałem, że pani miała taką sytuację w życiu, że dostała pani nagrodę za swoją działalność. W wysokości, tam nie pamiętam, jakiegoś
tysiąca. 4 tysiące złotych brutto. Tak.
I mogłaby pani tę nagrodę otrzymać, ale pani nie mogła odebrać, bo wówczas zabrano by pani to świadczenie.
Tak, taka była wstępna interpretacja moja i osób, które miały mi tą nagrodę wręczyć, czyli miasto Poznań przyznało mi za 30-letnią pracę wolontaryjną tytuł wolontariusza roku w kategorii senioralnej. To jest niedawna historia, bo to się zdarzyło 9 grudnia ubiegłego roku. I ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy zostałam nominowana, nie wiedziałam o tym, że osoby indywidualne taką nagrodę, gratyfikację finansową mają otrzymać, więc wcześniej nie zasięgałam informacji, czy mogę to otrzymać, czy nie. Byłam szczęśliwa z tytułu, z otrzymania tytułu, statuetki, w ogóle wyróżnienia, prawda? Natomiast w momencie, kiedy podeszła do mnie osoba z dokumentami, zauważyłam, że muszę podać namiary na urząd skarbowy, zorientowałam się, że jest to dochód opodatkowany.
I wtedy skojarzyła pani z tym zapisem, że tak jest, nie ma prawa,
nie mam prawa osiągnąć żadnego dochodu. Tak. I powiem szczerze, że ta czerwona lampka świeciła się dość długo, także ja zdecydowałam się scedować tą nagrodę. Natomiast sprawa się zrobiła głośna i w Poznaniu, i w całej Polsce. Pan prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, również w tej sprawie, powołując się na moją konkretną historię, wysłał zapytania do strony rządowej, jak tutaj należy zinterpretować te przepisy, czy ja nagrodę mogę otrzymać. Suma summarum, otrzymałam 3600 zł po odtrąceniu podatku.
10%.
I nie straciłam świadczenia pielęgnacyjnego. Okazało się, że nagrodę mogę przyjąć.
Czyli po konsultacjach na najwyższych szczeblach. Ale tak. Gdyby pani podpisała jakąkolwiek umowę o dzieło, jakąkolwiek umowę zlecenie, no to natychmiast straci pani.
Natychmiast.
Bez względu na to, jakiej wysokości byłoby to zarobek.
To znaczy ani jednego grosza.
Dobrze. Pan Jacek, dzień dobry. 618-654-654. Proszę uprzejmie. Zapraszamy do rozmowy.
Tak się nasłuchuję tego, bo mam dziecko niepełnosprawne, że ona właśnie zrezygnowała z pracy. I tak jak tu pani nadmieniła, zrezygnowała z pracy, gdzie zarabiała 4000, teraz dostaje 2, patrzę tam 2 z groszem, nie? Czyli na rzecz dziecka niepełnosprawnego zrezygnowała z pracy i dostaje kwotę połowę wypłaty z tego, co dostawała. Pomijając to, teraz jest sytuacja taka, że dziecko, które ma orzeczenie na 3 lata, bo co 3 lata trzeba zdawać.
Nieraz 2, nieraz 3.
No nie chodzi o to, już nie będziemy wnikać. I teraz jest taki problem, że urzędy mają czas, trzeba złożyć dokumenty miesiąc przed złożeniem.
Przed upłynięciem terminu ważności.
No i urząd ma teraz 3 miesiące czasu na rozpatrzenie sprawy. I teraz zaczynają się schody. Tak. W momencie, tak jak ja miałem, gdzie dostałem pismo z urzędu, że mam, żona ma się ubezpieczyć, bo jest nieubezpieczona, bo wygasło świadczenie pielęgnacyjne i te opiekuńcze.
A jeszcze nie ma świadczenia nowego.
Tak,
nie ma,
teraz
nie ma
orzeczenia. Tak, chodzi na to, że zgodnie z przepisami żona musi iść do pracy, czyli jest cudowne uzdrowienie dziecka. Po 3 miesiącach, jak dają decyzję, żona musi zrezygnować z pracy na rzecz dziecka niepełnosprawnego. Tu się zaczynają schody i dużo ludzi, bo teraz właśnie miałem z urzędem problem, i akurat tu jest kwestia przepisów też i przepisy są dla mnie chore. Jeżeli dziecko jest, wiadomo, że dziecko jest chore do końca życia, niepełnosprawne, no to czegoś tutaj nie rozumiem. No to po co orzekać co roku, czy co 3 lata, czy co tego i co, przykładowo, czy co roku, czy co 2 lata trzeba ten sam etap przechodzić. Zatrudniać się, nie zatrudniać się. Być bez ubezpieczenia w razie do lekarza.
Czyli panie Jacku, przepraszam bardzo, bo to tak. Na logikę rzecz biorąc, nawet jeżeli to jest takie przyznawanie co 2, co 3 lata, bardzo uciążliwe i nie wiadomo dlaczego, no to można by pomyśleć, że skoro spóźniają się z wydaniem takiego orzeczenia, które jest dla państwa oczywiste i w sumie dla komisji też, że ono będzie przyznane, ale przyznane jest później niż upłynął termin tego dotychczas obowiązującego, no to powinno być tak, że spłacają i zachowują ciągłość, a pan mówi, że nie, że nagle żona została bez ubezpieczenia.
Tak, że ma się ubezpieczyć. I
teraz no tak, to jak ona rzeczywiście jest przerażająca sytuacja.
To znaczy, że nawet pismo dostałem, i to powiem szczerze, z KRUS-u. Dostałem pismo, że żona ma się ubezpieczyć od 1 stycznia. Bo wygasło świadczenie ten. No i dzwonię do KRUS-u, wie pani, ale my dziecko jest niepełnosprawne do końca życia. Mówię, no ale nie ma i musi się ubezpieczyć. Ja mówię, to proszę panią, to proszę mi powiedzieć, to co? Dziecko cudem ozdrowiało i teraz za 3 miesiące moja żona znowu będzie. Ja mówię, i co teraz? Jak to rozstrzygniecie? Mówię, jak ubezpieczy się w KRUS-ie, od 1 stycznia, gdzie nie ma jeszcze decyzji, bo nie mamy decyzji, że dziecko ma dalszy ciąg, bo mają 3 miesiące czasu, to w momencie, gdy się ubezpieczy, jest osobą pracującą i nie ma znaczenia, że się opiekuje dzieckiem niepełnosprawnym.
I musi na nowo rozpocząć procedurę przechodzenia na opiekę, tak?
Tak. I później trzeba rozpocząć i za ten okres, przykładowo tych 3 miesięcy, nie dostanie zwrotu pieniążków, tej kwoty tam powiedzmy
tak,
na opiekę.
Tak, bo liczy się od momentu złożenia wniosku.
No to mówi pan nam tutaj rzecz przerażającą.
Tak, od złożenia wniosku. I teraz tak, no to co? Jak to mówią kolokwialnie, zawracamy Wisłę kijem, bo teraz jest tak, idzie na 2 miesiące do pracy.
No już rozumiemy, wie pan, panie Jasku, rozumiemy to teraz, że sytuacja jest raz przerażająca, dwa paradoksalna. No. Co i jak zrobić? No pan nam teraz nie podpowie, ale ja będę podpytywał naszego gościa, bo pani ma też kontakt z większą grupą rodziców, no, którzy...
To nie jest pierwszy sygnał.
Którzy starają się coś zmienić. Będziemy o tym rozmawiać, panie Jasku.
No i to jest, panie rektorze, i powiem tak szczerze, to się dopiero zaczyna problem, jak się idzie do lekarza.
A no właśnie, bo kwestia...
Bo do lekarza idąc nie ma ubezpieczenia, nie ma składki zdrowotnej i wyświetla się na czerwono, nie ma ubezpieczenia. I lekarz, i to jest to, że lekarz nie przyjmie na wizytę na kasę chorych, bo nie ma ubezpieczenia.
Cóż, no cóż mam dodać, panie Jasku? Przedstawił pan sytuację, no mógłbym zapytać oczywiście o tę sytuację finansową, czy te 2000 zamiast 4 to jest dla państwa coś, czy nie, czy za mało, czy wystarczająco, no ale to jest też takie pytanie właściwie retoryczne, prawda?
To jest retoryczne pytanie. Pytać to było trzeba zapytać się dziecka niepełnosprawnego, który niestety, ja w moim przypadku, gdzie lekarz zawinił, mam przez lekarza dziecko niepełnosprawne.
Ile dziecko ma lat, przepraszam?
12 w tym roku, znaczy zeszłego roku w październiku skończyło 12. I ja mam, i do dzisiejszego dnia wojuję ze szpitalem o odszkodowanie i o rentę. 12 lat, żeby walczyć o dziecko, gdzie ja mam wyroki, że lekarz jest winny i ja muszę walczyć o rentę, żeby dziecko dostało rentę za to, że lekarz zawinił?
Proszę
to
pana,
jest kpina z
to może bym poprosiła poza tutaj anteną o podanie kontaktu do siebie. Ja tutaj
oczywiście
spróbuję panu pomóc, przekierowując do kogoś, kto mógłby tutaj podjąć jakieś kroki i wspomóc pana roszczenia. Słuszne,
powiem pani
oczywiście.
Tak, jeszcze mogę taką chwilę na antenie. Powiem pani redaktor tak. Szpital się broni w ten sposób, że wymyślają kruczki prawne, że my jako rodzice jesteśmy winni.
Panie Jasku, to zostawmy już te informacje.
No, nie będziemy ciągli.
Dobrze. Ja pozwolę sobie przekazać kontakt do pana, naszemu gościowi. I pani Ania się skontaktuje z panem. Dziękuję panu, panie Jasku. 34 minuty po godzinie 12, audycja w środku dnia. Rozmawiamy o sytuacji dorosłych opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, o sytuacji, w jakiej się znajdują. Tutaj mieliśmy przykład niedorosłego dziecka, ale jakby sytuacja jest ta sama. Mówimy o dorosłych dlatego, że jeszcze w przypadku młodszych dzieci jest szansa, żeby te dzieci chodziły do szkół specjalnych, do tych placówek, które zapewnią im opiekę. Panie Sławku, dzień dobry.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak o takim też paradoksie, tutaj pan też mówił o paradoksie, ja też bym chciał o paradoksie powiedzieć. Rodzice, osoby dorosłe i niepełnosprawnej, dziecka niepełnosprawnego, dostaną 2100 czy tam 2200 na rękę.
Troszeczkę więcej teraz.
No, będzie dwa chyba 300
no,
ileś,
tak, ale chodzi o to, że utrzymanie więźnia, tak teraz sobie tutaj wyczytałem, w więzieniu, kosztuje 3150 zł miesięcznie.
Ostatnio taka informacja w mediach się znalazła. I
no właśnie,
tak.
A teraz takie dziecko, jakby rodzice nie... Podziwiam tych rodziców i bardzo szanuję rodziców, którzy wychowują takie dzieci niepełnosprawne i poświęcają czas 24 na dobę. Ale gdyby takie dziecko trafiło do ośrodka, podejrzewam, że utrzymanie takiego dziecka w ośrodku kosztowałoby o wiele więcej.
W Poznaniu około 6 tysięcy.
Około 6 tysięcy. To dlaczego nie zreflektuje się nasze państwo od roku tam 99, bo to wszystkie rządy są winne, i nie pomyśli o tym, żeby właśnie jakoś sfinansować tą opiekę takich dzieci, takich rodziców i dać naprawdę jakieś pieniądze, bo przecież jakby te dzieci trafiły do ośrodku, no to wiemy, jakie byłyby koszty państwa.
No, poza tym nie starczyłoby miejsc. No, musiałby ośrodków wybudować miejsc. Jeszcze mnóstwo.
Musiałyby starczyć miejsca, no ale właśnie, czy państwo nie może się zreflektować i właśnie jakoś tych rodziców docenić, dorosłych rodziców i tak dalej, i docenić i właśnie dać na to utrzymanie tych dzieci, prawda?
I tutaj mamy sytuację, że tak powiem, rozwojową, bo od pewnego czasu rzeczywiście te świadczenia pojawiły się jako ta, ja będę mówił, minimalna krajowa. Ileś lat temu to były grosze zupełnie...
uzależnione od kryterium dochodowego.
Tak,
jeszcze,
zupełnie prawda? Nieznaczące, w dodatku maleńkie, a w dodatku trzeba było być naprawdę bardzo ubogim, żeby jakiekolwiek wsparcie dostać. Teraz jest, chociaż to już jest dużo w stosunku do tego, co było kiedyś, ale jak Państwo podkreślają, to i wciąż nie zmienia bardzo...
Utrzymanie mięśnia kosztuje 3000 zł. Rodzic dostaje 2.
Ja panu w ogóle chcę bardzo podziękować za ten głos, bo ja rozumiem z kontekstu rozmowy, że nie jest pan opiekunem osoby z niepełnosprawnością, a tutaj pan się bardzo solidaryzuje i rozumie tą sytuację. Także bardzo panu za to dziękuję, bo to jest też ważne, że po prostu tak zwane społeczeństwo, nie lubię tego słowa, ale że po prostu ludzie rozumieją nasze problemy i realia, w których żyjemy.
No, dokładnie.
Co zrobić, co zmienić? Tutaj pan Sławek powiada, że kładąc na szale koszt utrzymania więźnia albo też koszt utrzymania dziecka czy też dorosłego w zakładzie opiekuńczym, co jest pewnie minimum 6 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak bardzo specjalistycznej opieki ten ktoś potrzebuje, rozwiązaniem według pana Sławka byłoby przekazanie takiej kwoty rodzicom, żeby oni naprawdę mogli zostawić pracę.
Godziwie żyć
i godziwie opiekować się tym dzieckiem i też przecież lekarze i tak dalej, opiekunów.
Myśląc o zatrudnieniu, prawda? Bo tutaj też się pojawiają głosy środowiska, które jest bezradne wobec swojej sytuacji materialnej, że chciałoby dorabiać, opiekując się jednocześnie osobą z niepełnosprawnością. I to po prostu z bezradności ten pomysł się pojawił.
No to ja chciałbym zapytać, jaka jest szansa na to, żeby mając człowieka, który wymaga 24 godzin opieki przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok na okrągło, jak znaleźć czas na pracę? A tego domagają się rodzice dzieci, bo szukają tutaj
sposobu.
Nie widzą
innej możliwości, tak. Znaczy, ja mogę powiedzieć o swojej sytuacji,
młodszych.
Kosztem własnego snu, w moim przypadku, prawda, to tylko czas, kiedy córka korzysta z terapii, ale to są pojedyncze godziny, z jakiegoś wsparcia w ciągu dnia, no i w nocy, kosztem własnego snu. Nie ma innej możliwości.
Mogłaby pani dorobić, ale ponieważ pani nie może dorobić, to może pani się zająć tylko działalnością
wolontaryjną,
co pani robi.
Tak.
Pani Ania Nowak jest naszym gościem, prezes Stowarzyszenia Żurawinka, Stowarzyszenia na Rzecz Dorosłych Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Dziecięcym Porażeniem Czterokończynowym.
Tak, nazwa jest troszeczkę inna, ale właśnie takim osobom oferujemy wsparcie.
Z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tak, Stowarzyszenie na Rzecz Takich Dzieci. No i de facto też rodziców, prawda, bo to jest kwestia całych rodzin. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja powiem krótko. Jest możliwość przez tych rodziców, którzy się opiekują, do robienia sobie, składają coś w domu, taką manufakturę, czy coś się na zlecenie robić.
Proszę pana,
ale
na czarno.
Ale przepisy tego zabraniają. Ja mówię, bo pan przed chwilą powiedział, że jak trzeba się cały czas opiekować tym dzieckiem, to jak może iść do pracy?
No nawet właśnie o to chodzi.
Z
tego wychodzi ustawodawca.
Wojna, bo dziecko sam zaśnie, albo dziecko się czymś zajmie w domu, jak najbardziej. Mhm. I chodzi o to, żeby jakąkolwiek, czy umowa o dzieło, jakakolwiek inna, była możliwa dla tych rodziców. A to, czy on to wykorzysta, czy nie, no to już w miarę możliwości. Czy dużo, czy mało, to...
Panie Macieju,
ale ja chciałabym
dziękuję
jeszcze
bardzo.
Jedno powiedzieć, że tu nie do końca też chodzi o pieniądze. Mhm. Chodzi też o taką możliwość zaczerpnięcia oddechu, robiąc coś innego. Mhm. Dla takiej higieny i dobrostanu opiekuna. Żeby mógł się czymś innym zająć.
W tej sytuacji, gdzie rzeczywiście może
uwagę
coś
na
zrobić,
czymś innym.
Coś pisać, coś
tak,
zrobić
coś tworzyć,
przy tym dziecku nawet. Chociaż nie każdy będzie mógł z tego skorzystać. To
ale
sobie jasno
są różne możliwości, również rękodzieło.
Mhm. No tak, ale ustawodawca założył, że
w tej chwili nie ma takiej
jest
możliwości.
To zapłata za opiekę nad dzieckiem. Ta opieka jest stała i nieustająca, bo wymaga tego dziecko, czy też ten dorosły. Wobec tego ten ktoś, kto bierze pieniądze z opieki nad dzieckiem, nie ma prawa dorobić, bo to znaczy, że wówczas nie opiekuje się dzieckiem. No, z punktu widzenia takiej interpretacji, to rozumiemy to. Tylko rodzice podnoszą, że okej, to dlaczego mam taką kwotę, która nie da mi...
Niech będzie to godziwa rekompensata za tą rezygnację z pracy.
Prace trwają, wiem, że gdzieś tam cały czas są dyskusje pomiędzy rodzicami, grupami rodziców, stowarzyszeniami rodziców,
z ministerstwem. W tej chwili już na takim wyższym poziomie, tak.
I nawet próbowaliśmy zasięgnąć języka u pani minister Maląg, ale wiem, że jej biuro prosiło, żeby w tej chwili jeszcze nie prosić o konkretną wypowiedź, ponieważ trwają przygotowania właśnie takich propozycji, które będą przedstawione przedstawicielom rodziców.
Tak, ukazała się nawet taka konkretna wypowiedź pani minister Maląg, iż pod koniec stycznia zostaniemy poinformowani o propozycjach rozwiązań, które najpóźniej zostaną wprowadzone do końca pierwszego kwartału tego roku.
Poinformowani o propozycjach, a potem konsultacje?
Tak, trudno mi powiedzieć.
Czy już to będą propozycje, które zostaną przedstawione jako te, które zostaną wprowadzone?
Na razie
jeszcze nie wiadomo.
Nic nie wiadomo.
Pan Tadeusz, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, zapraszam.
No, minęły 24 godziny, a odpowiedź na to pytanie była wczoraj, właśnie 24 godziny temu. Skąd wziąć czas? Wystarczy zasiąść w zarządzie czy w nadzorze spółek Skarbu Państwa.
A czy pan nawiązuje do wczorajszej audycji?
Tak, i tam są pieniądze, bo skoro ktoś pracuje na etacie, etat jest 8 godzin, 8 godzin na życie prywatne, wypoczynek, no to i następna robota 8 godzin, no to kiedy ten człowiek śpi, czy zajmuje się czymś tam? I tam można, no to przecież jakby taki opiekun raz w tygodniu czy raz w miesiącu jechał na spotkanie tych wszystkich ludzi, którzy tam właśnie prowadzą nadzór nad różnego rodzaju spółkami, no to byłoby oderwanie się od skromnej rzeczywistości, tej szarej.
I zastrzyk finansowy. Panie Tadeuszu, rozumiemy sarkazm,
bardzo,
ironię.
Nie sarkazm, życie.
Tak, ja myślę, że to tak, że tutaj pan bardzo tak mówi poważnie
i
o tym.
I trzymaliby rękę na pulsie, wiedzieliby, gdzie i jakie pieniądze należy przekazać.
Nie starczy spółek, bo nas jest bardzo dużo.
Spokojnie, starczy.
Dziękuję panu za ten telefon.
Jest etatów dużo.
Pan Tadeusz, po swojemu dziękuję ślicznie. Zwracając uwagę na różne sytuacje, prawda, które zestawione pokazują
kolejne paradoksy,
problemy.
Tak.
Pani wspomniała o tych propozycjach, które się pojawiają. Wiemy, że ta możliwość uzyskania tego minimalnego świadczenia, czyli tej takiej najniższej krajowej za stałą opiekę nad dzieckiem jest i z tego rodzice w pewnym momencie się bardzo ucieszyli, bo tego nie było, więc podkreślamy, że to jest już jakieś zapewnienie jakiegokolwiek dochodu. Natomiast teraz ci rodzice szukają sposobu, żeby przeżyć, czyli chcieliby dorobić. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że im to nie otworzy furtki do tego, żeby dorobić rzeczywiście, bo jeden rzeczywiście z rodziców będzie miał to wsparcie bliskich większe, będzie w stanie ileś czasu z dnia czy z tygodnia poświęcić na jakieś zajęcie, czy to chociażby chałupnicze. No ale inni, jeżeli nie będą chcieli mieć chwili na sen i odpoczynek, no to nie będą mogli to robić.
Liczymy właśnie na pakiet propozycji, które będą dostosowane do różnych sytuacji życiowych, czyli dla osób, które są młode, aktywne, dla pełnych rodzin, gdzie jest jakaś możliwość właśnie dorobienia, a w sytuacji, kiedy opiekun, czy z powodu stanu zdrowia tej osoby, którą się zajmuje, czy z innych powodów nie będzie mógł podjąć zatrudnienia, że pojawi się jakaś też propozycja. Tutaj też pojawiły się głosy rodziców, opiekunów, którzy są już emerytami i na przykład wypracowali sobie jakieś środki, jakieś emerytury. Natomiast są one niższe niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego, więc pozostają na świadczeniu. Ale pojawiają się głosy, że chcieliby skorzystać z tego wypracowanego przez siebie kapitału i oprócz tego otrzymywać świadczenie, prawda? Także tych rozwiązań jest bardzo dużo i
to ja wiem,
liczę
że rodzice
na to,
zwracają
że...
też uwagę na taką sytuację, że kiedy dziecko staje się dorosłe, a im pozostaje do uzyskania uprawnień emerytalnych jeszcze 10-15 lat, przechodzą na tę opiekę nad tym dorosłym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym i otrzymują świadczenie, no to jest to okres raczej taki bezskład. Tak?
To znaczy
nie, jeszcze od minimalnej?
Na świadczeniu pielęgnacyjnym kobiety do 20 roku, do uzyskania 20 lat składkowych mają opłacane te składki emerytalne rentowy, mężczyźni do wysokości 25 lat, natomiast
ale
potem rzeczywiście
ktoś
z czasem...
ma już tyle?
No tak, no to,
to już
nie ma...
Oczywiście. Czyli zostaje na wysokości tej emerytury.
I tutaj chciałabym powiedzieć, że myśl o dodatkowym zarobkowaniu jest między innymi spowodowana tym, że część opiekunów, myśląc o swojej przyszłości, na przykład o sytuacji, kiedy dziecko umrze i zostaną z tą emeryturą, chcą z tych pieniędzy, które będą dorabiać, opłacać sobie składki emerytalno-rentowe. Więc w czasie dzisiejszej rozmowy tych paradoksów przybywa z każdą minutą.
Jak państwo słyszą, jest to bardzo skomplikowana sytuacja tych, którzy decydują się na taką stałą opiekę, albo nie mogą się na nią zdecydować, to wtedy nie wiadomo, co mają zrobić z członkiem rodziny. Odbiorę telefon 618-654-654. Kto do nas dzwoni?
Dzień dobry, Jola.
Dzień dobry, pani Jolu.
Zadam takie trochę kij mrowisko wsadzę, zadam takie pytanie, kto z nas, czy pan redaktor, czy pani, która uczestniczy w tej audycji, chciałby pracować po okresie, kiedy przyjdzie z pracy, to znaczy jest 8 godzin pracy albo nawet dłużej i przychodzi do domu i jeszcze ma dorabiać, tak?
Czyli rozumiem, że pani nawiązuje do tej sytuacji, kiedy ci opiekunowie niepełnosprawnych i samodzielnych jeszcze chcieliby dorabiać, bo im nie starcza?
Tak. To znaczy ja uważam, że to powinno być absolutnie dobrowolne, dlatego że takie osoby są i tak bardzo mocno obciążone.
To byłoby, jak pani broni słowo, tak, żeby też od razu nie wprowadzać w błąd słuchaczy, to byłoby dobrowolne, tak, bo tego chcą rodzice, natomiast teraz mają absolutny zakaz zarobienia jednego grosza nawet.
Rozumiem, ale myślę, wydaje mi się, że powinniśmy jednak iść w kierunku, oczywiście jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej, ale że jednak powinniśmy iść w kierunku po prostu wyższych świadczeń, tak?
Zgadzam się
dla
z panią.
Tych osób.
Zgadzam się z panią.
Jeżeli ktoś chce, ma siłę, ma możliwości, ma z kim zostawić dziecko, proszę bardzo, dla komfortu psychicznego. Też to rozumiem, udzielam w wolontariacie się i rozumiem, że pani to również dlatego robi. Natomiast tutaj po prostu nie idźmy w tym kierunku.
Bo pani wywodzi interpretację logiczną. Skoro w oświadczeniu o niepełnosprawności dziecka dorosłego jest napisane, że wymaga właściwie stałej, czyli 24-godzinnej opieki, to znaczy, że de facto rodzic pracuje 24 godziny na dobę i jeszcze miałby dorabiać.
Tak, aha. Pomysły z dorabianiem wynikają z pewnej desperacji.
Tak,
proszę też pan, prawda?
A nie z faktu, że mamy wolny czas i możemy ten wolny czas poświęcić na dorabianie.
Tak, tak? Aczkolwiek...
Także życzę wszystkiego najlepszego.
Chociaż pani wspomniała jeszcze... Chociaż pani wspomniała o tej sytuacji, że jeżeli mógłby mu ktoś pomóc takim rodzicowi i zająć się przez chwilkę dzieckiem...
A takie pomysły są ze strony rządu.
To mógłby ten ktoś sobie dorobić. Ale ja wiem, że kiedy rozmawialiśmy, to pani Ania mówiła o sytuacji, kiedy właśnie rodzic chciał odpocząć kilka dni i powierzył swoje dziecko, będąc na świadczeniu
ojcu, który pozostał w domu.
I odebrano mu część świadczenia, tak?
Tak, mama wyjechała na krótkie wakacje za granicę, bodaj 14 dni, żeby się po prostu zregenerować i wójt gminy po prostu podjął decyzję dokładnie, jako nieobecność, nieusprawiedliwioną.
Tak, jako brak opieki nad dzieckiem.
Tak, natomiast... sytuacją taką też osoby niepełnosprawnej, ponieważ byłam na takim obozie prowadzonym przez Caritas dla osób niepełnosprawnych i tam była osoba, która zajmowała się swoim bratem, dorosłym już bratem, tak?
Pani Jolu, jak to rozwiązać?
Ja byłam po prostu w szoku, że ona nie ma żadnej pomocy, tak? Nie mieszka w Poznaniu, zaznaczam, mieszka w miejscowości podpoznańskiej, tak?
Pani Jolu, pani patrzy na to jako wolontariusz, jako... No, widzi pani jeszcze więcej, jeszcze szerzej. Nie jest pani wprost, bezpośrednio zainteresowana. Jak to zatem zmienić? Zapytałem panią o radę. Jak pani na to patrzy? Co tutaj może się zmienić? Jak powinno się zmienić?
Jak powinno się zmienić? To jest... proces, który pewnie będzie długo trwał. No myślę, że po prostu że nasze państwo ma takie możliwości finansowe, żeby jednak iść w kierunku podwyższania tych świadczeń, tak? Wydajemy naprawdę z budżetu państwa mnóstwo pieniędzy na mnóstwo rzeczy, a to są sytuacje, które są no po prostu...
nie z wyboru.
Każdy z nas może stanąć w każdej chwili przed taką sytuacją, tak? Tak? Jesteśmy bezradni, a uważam, że powinniśmy się tego naszego państwa domagać, tak? Takie jest moje zdanie.
Kolejny głos, za który dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Również pozdrawiamy.
To Pozdrawiamy serdecznie panią Jolę. Pani Ania Nowak, która jest naszym gościem, wspomniała pani, że przedstawiciele rodziców już na takim wyższym szczeblu rozmawiają z ministerstwem, z rządem, szerzej mówiąc, na temat tych rozwiązań. Może, tak mi przyszło w tej chwili do głowy, po głosie pani Joli, nie od rzeczy byłoby włączyć to także środowiska wolontariatu, które znają sprawę, a patrzą inaczej niż ten bezpośrednio zainteresowany, którego zawsze można posądzić, że on ma w tym naprawdę interes, żeby nie pracować, brać pieniądze.
Znaczy ja tutaj nie chcę ingerować w kwestię doboru osób, z którymi rozmawiają przedstawiciele rządu. Myślę sobie, że to są takie konsultacje, w których biorą osoby również na przykład pracujące z osobami z niepełnosprawnością, nie tylko wolontariusze, bo wolontariat to jest taka specyficzna forma aktywności i pomocy. Natomiast no ja tutaj liczę na... Ja jestem taką osobą w ogóle, może nie, że ufną, ale ciągle wierzącą w to, że jest możliwy dialog, że są możliwe właśnie rozmowy, jakieś wspólne ustalenia i na razie czekam cierpliwie do końca miesiąca i zobaczymy, co będzie dalej. Ale ten głos był bardzo ciekawy.
Czyli pod koniec stycznia mają być przedstawione propozycje przygotowane przez ministerstwo, o czym informowała pani minister Maląg. No to czekamy do tego momentu. Czekamy też na to, jaka będzie reakcja i odpowiedź tych, którzy oczekują tych propozycji. Czy to będzie możliwa dyskusja na ten temat, wypracowanie jeszcze pewnego kompromisu, czy też będą to takie propozycje, które zostaną przyjęte przez środowiska rodziców, reprezentujący rodziców dorosłych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. No, zobaczymy. Czekamy z nadzieją, jak pani mówi.
Tak.
Bardzo państwu dziękujemy za udział w tej audycji, za te przykłady z życia, ale też obserwacje i wnioski, które państwo
wyciągali. Ale w ogóle widać, jaki to jest temat potrzebny, jakie budzi emocje i zainteresowanie.
Kilka z państwa wypowiedzi otworzyło jakby też nam oczy na te najróżniejsze problemy, o których się nie myśli.
Tak,
na te różne aspekty. Tak. Bardzo dziękuję pani Aniu
również
za
dziękuję.
To dzisiejsze spotkanie, bo ja myślę, że im więcej wiemy na ten temat, tym jest szansa też, że i ci, którzy decydują i mają wpływ na to, jak to będą kształtowali, też będą mieli większe pojęcie, bo nie chodzi o to, żeby podejrzewać o złą wolę, czyli brak chęci, tylko to jest też kwestia znalezienia się w sytuacji i zrozumienia tej sytuacji.
A w naszym przypadku naszego życia po prostu.
Dziękuję bardzo. Pani Ania Nowak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
I mama.
Opiekunka. I mama dziewczyny, kobiety, właśnie wymagającej takiej stałej opieki. Bardzo raz jeszcze państwu dziękuję. Polecam www.radio.poznan.fm za 7 minut. Godzina 13. O 13 serwis informacyjny. A po 13 audycja Berwińskiego 5, Franciszek Walerych. Kłaniam się. Do usłyszenia jutro. Dziękuję państwu. Państwu i dziękuję panu, panie Krzysztofie Krzysiankowskim. Zostaję z państwem, realizując audycję.